Planeta B103,7. Przestrzeń bez ograniczeń wiekowych.
Iwona Borawska, dzień dobry. Teatr może być szkołą życia, świetną zabawą, niezwykłym odpoczynkiem, niebywałą przygodą. O tym dziś porozmawiam z moimi gośćmi, którzy uchylą także trochę tajemnicę swojego warsztatu teatralnego. Ale zacznijmy od dorastania. Agnieszka Kochanowska, witam cię serdecznie w studiu. Rzeczniczka prasowa Teatru Miniatura, ale co ważniejsze, kierowniczka literacka Teatru Miniatura. No i też autorka tekstów sztuk tam wystawianych. Chciałam porozmawiać o twoim teatrze w czasie twojego dzieciństwa i później młodości, dorastania i tworzenia teatru. Ale skoro jesteś rzeczniczką prasową Teatru Miniatura, to wspomnijmy na początek, że tam też, bo w wielu miejscach odbywają się specjalne spotkania zorganizowane dla dzieci z Ukrainy i to są takie spektakle, warsztaty Gość w dom.
Tak, organizujemy takie warsztaty od zeszłego tygodnia i tak naprawdę jest to taka otwarta oferta, która będzie się powtarzała, dopóki będzie potrzebna. I prowadzą te warsztaty Monika Tomczyk, nasza pedagog teatru, oraz Stanisław Wojciechowski, który jest aktorem, lalkarzem pochodzącym z Ukrainy i pracuje u nas w pracowni plastycznej, ale w tej sytuacji chętnie się zaangażował w to, żeby właśnie jakoś pomóc rodzinom ukraińskim. I właśnie prowadzi te warsztaty, a jednocześnie pokazuje swoje spektakle, bo on też ma takie swoje spektakle, z którymi dużo jeździ. Są po ukraińsku albo bez słów i właśnie te wszystkie warsztaty u nas zaczynają się najpierw od pokazu spektaklu.
Już się odbyły, tak? Takie spotkania. I tak. Co, przyszły dzieci?
Tak, przyszły dzieci. Na razie nie w jakiejś wielkiej ilości, ale po kilka sztuk na każdych warsztatach było. I rzeczywiście no, jest to bardzo wzruszające ogólnie, jak się patrzy na takie współdziałanie. Oczywiście chodzi o to podczas tych warsztatów, żeby właśnie nie odgrzebywać żadnych tematów wojennych, ani raczej właśnie dawać taki oddech i tak, jakoś odpocząć po prostu od tego wszystkiego, co się dzieje naokoło. Więc dzieci są w takiej rzeczywistości bardzo teatralnej, gdzie same mogą opowiadać historie i robić przedstawienia.
Bo teatr, no sztuka w ogóle chyba, jakaś taka działalność artystyczna, warsztatowa, daje pewną odskocznię, która niekoniecznie tu musi chodzić o wojnę czy tego rodzaju sytuacje, ale pozwala przetrwać trudne momenty, prawda? Tak już cię zapytam na razie ogólnie, zanim o twoim doświadczeniu.
Tak, teatr dał mi poznać siebie dużo lepiej i dał mi też tak możliwość spojrzenia z dystansem na rzeczywistość też. Mhm.
A jak to było na początku? Nie wiem, czy opowiesz o małej Agnieszce, która była w teatrze dla dzieci?
Wiesz co, ja właśnie mam bardzo mało wspomnień. W ogóle nie pamiętam swojego, pamiętam bardzo mało ze swojego dzieciństwa, bardzo mało, może jakieś kilka scen. I dlatego teatr, w ogóle tam jakby nie mam takich wspomnień związanych z teatrem. Pamiętam go dopiero od czasów liceum, trochę tam może koniec podstawówki. I to było oczarowanie teatrem muzycznym w Gdyni i musicalami. Jesus Christ Superstar, Nędznicy. To ja po prostu z moją koleżanką chodziłyśmy i śpiewałyśmy wszystkie przeboje. Naprawdę, miałam takie grono fanek i słuchałam wtedy takiej audycji, właśnie w radiu była Magia Musicali, się nazywała, i tam też wszystko nagrywałam. Pamiętam, na kasetowcu takim miałam dużo kaset z tymi nagraniami i to była taka moja pierwsza miłość właśnie.
Ale chodziłaś po kilka razy na te same spektakle do muzycznego?
Tak, tak, chodziłam cały czas z tych wszystkich aktorów, tam znałyśmy z imienia i nazwiska, już rozpoznawałyśmy wszystkich, byłyśmy naprawdę
jakieś fascynacje
takimi fankami.
Wtedy?
Wiesz co, ja nie, ale moja koleżanka była zapatrzona w Andrzeja Śledzia wtedy. No, ja z kolei, o widzisz, na przykład z takich fascynacji, to ja pamiętam z Teatru Wybrzeże, z kolei Tyrańskiego na przykład.
Jarosław Tyrański, tak. No ale to mówimy tak trochę niepoważnie o tym, a przecież to poważna sprawa, dorastanie do teatru, prawda? Czyli musical, taki teatr totalny, no ale jednak rozrywkowy trochę.
Tak, chociaż powiem ci, że wtedy te spektakle, które Gruza wprowadzał do naszego teatru, to one były trochę mniej rozrywkowe. No trudno o Nędznikach mówić jako o takiej zupełnie rozrywce, nie? Więc to były takie poważne tematy i mocno dramatyczne, więc myślę, że też dlatego mi się podobały w tym wieku. Bo później zaczęłam sama próbować swoich sił w różnych takich teatrach właśnie szkolnych. bo też byłam pierwszą klasą humanistyczną w naszej szkole matematycznej w Gdyni. I tam właśnie mieliśmy regularnie warsztaty teatralne, robiliśmy przedstawienia, byliśmy właśnie taką klasą, od której oczekiwano rozrywki, więc na wszystkich apelach i wszystkich pożegnaniach klas właśnie coś tam przedstawialiśmy. Zresztą w mojej klasie była Magda Boć.
No, tak. Proszę, no, znakomita aktorka. A jakie to było wtedy doświadczenie dla ciebie? To znaczy, bałaś się występować, czy bardzo chciałaś? W ogóle jak ta praca wyglądała? Była bardzo zespołowa, czy pani wszystkim rządziła? Jak to wspominasz w tej chwili?
Wiesz co, to
czy
było...
Pan może, nie wiem.
Tak, bo ja właśnie akurat miałam to szczęście, że nie przeszłam nigdy przez takie kółko teatralne, takie klasyczne, które prowadzi ktoś, kto jakby nie gra sam, czy nie, czy ma jakieś wyobrażenia o teatrze, tylko właśnie z praktykami. I wtedy to wygląda zupełnie inaczej. Wszyscy instruktorzy, u których byłam, też mocno byli za takim teatrem fizycznym, gdzie było dużo ćwiczeń, dużo takiej pracy z ciałem, pracy z partnerem. No i to powiem ci, że bardzo dużo mi dało, jeżeli chodzi o mnie samą, właśnie świadomość ciała i takie właśnie, wiesz co, bo ja zawsze nie lubiłam sportu, znaczy w sensie takiego sportu na lekcjach WF-u, a to mi dało taką szansę ruchu zupełnie z innej strony, nie? I odkrywania go, odkrywania jego znaczeń, w ogóle plastyki też ciała. I to było mega fascynujące i do dzisiaj jestem za to bardzo wdzięczna. Później, bo wtedy w ogóle nie było teatru tańca u nas, dopiero później się rozwinął, ale to był, powiedzmy, taki trochę wstęp, nie?
No ale poszłaś w słowo, że tak powiem, nie w ciało później. Ale dobrze, po kolei, bo jesteśmy w liceum. Jakieś spektakle pamiętasz? Czy występy? Braliście udział może w jakichś festiwalach, czy nie?
Wiesz co? Nie, pamiętam tylko takie wyjazdy teatralne. O, gdzieś się zbierało ileś teatrów i wszyscy siedzieli tam po nocach, dyskutowali o sztuce. Wtedy, wiesz, z otwartymi oczami obserwowałam to wszystko. No... Pamiętam, o, Teatr Znak pamiętam, Janusza Gawrysiaka, bo w ogóle u niego też byłam przez jakiś czas na warsztatach. No, a później zdecydowałam się na studia teatrologiczne w Krakowie. No i tam moim objawieniem był Krystian Lupa i jego spektakl Lunatycy. Był pierwszy spektakl, który w ogóle tam zobaczyłam. I no, to było tak inne od moich doświadczeń teatralnych, bo tam jednak to był długi spektakl, w którym rytm się, znaczy było naprawdę, można było się w nim rozgościć. Były przepiękne sceny, które trwały. Ja jakoś tak, no, nie mogłam uwierzyć, że taki teatr też może być, nie? Zupełnie inne było moje wcześniejsze doświadczenie teatru, bo rzeczywiście musical jest jednak taki rytm, tutaj, nie? Wszystko poukładane, wszystko się dzieje, nie?
No ma bardzo skodyfikowany język, tak. Który się powiela, prawda? Les Misérables to był ten musical, który Gruza musiał przenieść jeden do jednego i to było bardzo pilnowane, także to nie jest tak twórcza praca, znaczy na początku kiedyś trochę była, prawda? Ale tak. Nie jest tak twórcza praca i niezwykła, jak chociażby Krystiana Lupy i tego rodzaju teatru.
Tak, tak. On sobie tam na bardzo dużo pozwalał i to było naprawdę cudowne doświadczenie. Też byłam kilka razy oczywiście. No, było takich trochę spektakli, na które chodziłam po kilka razy.
A czego cię szkoła nauczyła? Tak jak teraz patrzysz na to. Znaczy, jakby mnie ktoś tak zapytał o moje 5-letnie studia, to byłabym w kropce, ale myślę, że też miałabym coś do powiedzenia, więc wracam. Czego cię nauczyła szkoła wtedy?
Wiesz co, myślę, że ja miałam bardzo fajnych wykładowców, na przykład Grzegorz Niedziałek był jednym z nich, ale powiem ci, że najciekawsze były te wszystkie dyskusje wokół, nie? To wszystko, co my tam próbowaliśmy robić teatr, mieliśmy swoją grupę. Przyszedł do nas taki aktor, który studiował na aktorstwo i właśnie stwierdził, że on bardzo chce robić teatr z amatorami i zaczął robić z nami takie eksperymentalne spektakle, po prostu prześmieszne, jak teraz oglądam nagrania. To naprawdę jest niesamowite. W każdym razie takie mocno napuszone i patetyczne i tam właśnie z różnymi i fizycznymi jakimiś eksperymentami, z śpiewami i tak dalej. W każdym razie nie było to wielkiej jakości artystycznej. Natomiast samo w sobie jako właśnie poszukiwanie, rozmawianie o teatrze, próbowanie, ja wtedy też byłam zafascynowana Grotowskim, zresztą o nim pisałam pracę magisterską i Peterem Brookiem. I to były najciekawsze rzeczy. Chociaż pamiętam, że właśnie się śmieliśmy bardzo, bo miałam też egzamin z panią Miodońską Brooks, to była taka naprawdę leciwa już profesor, taka naprawdę starej daty i któregoś razu właśnie się zirytowała bardzo i na egzaminie powiedziała, że powinniśmy się zajmować innymi rzeczami niż wątpliwej jakości działalnością artystyczną. No. Ale my jednak, i powiem ci, że tak naprawdę przez tą wątpliwej jakości działalność artystyczną chyba się najwięcej dowiedziałam. Chociaż powiem ci, teraz sobie przypomniałam, że jednak najwięcej się dowiedziałam tak naprawdę pracując z Ewą Ignaczak w sopockiej scenie Off the Beach, ponieważ ona pracuje w taki sposób, że bardzo świadomie mówi o teatrze. W tym sensie, że pokazuje, dlaczego coś się robi. Wszystkie ćwiczenia, które u niej robiliśmy na warsztatach, czy coś w tym stylu, czy nawet jak uczestniczyłam w próbach i przyglądałam się tym, to wszystko było takie bardzo świadome i też pokazywało ten teatr od wewnątrz, wiesz, bo ona jakby nie robiła takiej tajemnicy wokół tego, nie? To nie było wszystko takie mistyczne, tylko takie właśnie, że można od środka. I to mi na przykład też pomogło mocno, jeżeli chodzi o pisanie o teatrze, bo zobaczyłam to z innej strony zupełnie, nie? Że są jakieś konkretne metody, wiesz, że coś się stosuje albo się nie stosuje. I powiem ci, że na przykład dlatego czasami mam wątpliwości, wiesz, jeżeli się mówi o tym, czy na przykład artyści powinni pisać o teatrze, nie? Że jest zawsze taka pretensja, jak na przykład ktoś jest artystą i pisze jakąś recenzję czy coś w tym stylu, a ja uważam, że na przykład ta świadomość tworzenia teatru bardzo dużo daje w kontekście pisania o teatrze. Więc mam taką, zawsze taką wątpliwość trochę, nie? A propos etyczności tego, czy nie etyczności, etyki, przepraszam, czy tak, braku etyki w takim działaniu, ale jest to na pewno bardzo ciekawe i dużo wnosi.
No, Ewa Ignaczak ma niebywałą zdolność, ja wiem, syntezy, czegoś takiego, że ona sprowadza rzeczy ogromne i zawiłe do takich
fizycznych rzeczy.
Fizycznych, prostych znaków, które zachowują całą głębię symbolu, prawda?
Tak.
Także jakiś taki tworzy tygiel, potem następuje destylacja, jak mówisz, ma na to swoje sposoby, prawda?
Tak, 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 dokładnie, no. I w tych adaptacjach, które pisze i później właśnie w tym, jak pracuje, ale widzisz, tam jest właśnie ten teatr fizyczny mocno, nie?
To prawda. No a ten Grotowski, Bruk, to tak napisałaś pracę i do widzenia. Bardzo cię to zaangażowało, zauroczyło. W ogóle, prawdę mówiąc, to ja tak myślę sobie, matko, pracę magisterską o Grotowskim. Straszny temat, znaczy taki przeogromny, nie?
A no tak,
niebezpieczny.
Taki. Chociaż ja sobie, wiesz, wybrałam temat podróży w ogóle. Podróży, które w jakiś sposób rozwijają tak i są jakąś drogą do odkrywania nowych rzeczy. I dlatego pod tym kątem i analizowałam i Grotowskiego, i Bruka, czyli właściwie jak się zmienił, nie? Podczas tej podróży do Indii i tak dalej. Jak się zmienił jego teatr? No bo akurat u Grotowskiego to bardzo charakterystyczne było rzeczywiście. Pojechał w podróż i wszystko się zmieniło. No, więc pod tym kątem. Więc takie trochę młodzieżowe, a trochę historyczne. Natomiast, wiesz co, tak mocno nie zdążyłam zgłębić, no bo też nie miałam aż tak, wiadomo, prace magisterskie nie są aż takie mocno pogłębione. Natomiast, no zawsze to było dla mnie ciekawe, ale ten Grotowski się też trochę wziął z tego, że my na studiach, bo byłam w dwóch grupach teatralnych i drugą grupą teatralną była właśnie taka, która na Grotowskim pracowała, że tak to ujmę właśnie. Zresztą później kolega został reżyserem, Piotr Waligórski, i on właśnie cały czas tam coś wymyślał a propos tych metod Grotowskiego. Jeździ na takie wakacyjne biwaki i tam ćwiczyliśmy różne etiudy.
No dobrze, czyli Lupa, Grotowski, Ewa Ignaczak, a teraz dzieci. I piszesz dla tych dzieci spektakle. Tak, tak. Ostatnio pod koniec ubiegłego roku było Co u diabła na motywach baśni braci Grimm, ale to nie twój pierwszy spektakl. I jak teraz patrzysz na te dzieci, do których no, też teatr przemawia, ale to jest chyba jednak trochę inna sytuacja, czy nie? O to ci chciałam zapytać, o to doświadczenie.
No jest trochę inna, bo ja, wiesz co, w ogóle wychodzę, tak sobie teraz pomyślałam, że ja wychodzę jednak z teatru, który nie był mocno dziennikarski, mocno współczesny, w sensie w takim, wiesz, bardziej mówił o uniwersalnych rzeczach, a teraz ten teatr się mocno zmienił. I przeniesienie takiego teatru na myślenie o teatrze dla dzieci jest bardzo trudne, bo i dużo się z tym boksowałam, tak w ogóle w moim zastanawianiu się nad tym, jak robić teatr dla dzieci i co jest w nim ważne. I na przykład o to, na ile można rzeczywiście mówić o kwestiach, które w jakiś sposób są polityczne na przykład, nie? Bo to się robi we współczesnym teatrze mocno. A na ile można to robić w teatrze dla dzieci, nie? I raczej mam taką konkluzję, że raczej mówimy o wartościach, a nie o konkretnych już ideologiach, nie? Jakkolwiek by na to patrzeć. W każdym razie na pewno trzeba mocno uważać, żeby sztuka nie była w żaden sposób propagandowa, w jakikolwiek, w jakąkolwiek stronę, żeby jednak mówiła o takim uniwersum troszeczkę, nie? O takich, dlatego szukam bardziej w takich doświadczeniach mocno wewnętrznych i też bardzo staram się myśleć o adresacie. W tym sensie, na ile jakieś zagadnienie może być, wiesz, do przeżycia dla dzieci, bo to jest dla mnie, wiesz, bo chodzi o to, że to, czego ja oczekuję od teatru, oczekuję przeżycia, oczekuję tego, że to mnie jakoś poruszy, poruszy moje myśli i tak dalej. Wydaje mi się, że dokładnie to samo oczekiwanie jest u dzieci, że one oczekują też czegoś, co je poruszy, a żeby je coś poruszyło, musi je jakoś dotyczyć. Więc to jest najtrudniejsze dla mnie, jest znalezienie takiego tematu, co też je poruszy, nie? Poruszy je tak jak mnie, bo też chcę mówić o czymś, co mnie porusza, nie? Więc to jest takie wyzwanie.
No, ale dzieci też trochę trzeba poruszyć właśnie. Ja byłam nie na premierze, ale na spektaklu jednym z pierwszych. Toni z Glimmerdalen, tak?
Tak.
To wasz nowy spektakl Karoliny Maciejaszek. No i tam to się zaczyna i poznajemy miejsce, jakiegoś dewelopera, właściciela kempingu. No i dzieci tak siedzą, czekają, co będzie. Ja rozumiem, one się w tym czasie mają uspokoić prawdopodobnie, prawda? Ale dopiero jak Tonia wyjeżdża na saneczkach i zaczyna się przewracać, albo jak się dzieje coś śmiesznego, prawda, i ktoś komuś coś śmiesznego powie, no to wtedy dzieci się ożywiają. Czyli to jest taki trochę sposób, trochę trik. Ale z drugiej strony mamy w tym spektaklu rzeczy bardzo poważne, bo stosunek do rodziców, a właściwie porzucenie przez rodziców trochę, prawda, przez ojców. Są dwa takie przypadki. I to, jak dzieci się obwiniają często za to. Więc teatr może mówić o rzeczach bardzo poważnych, ale jakoś musi tego, to dziecko chwycić.
Tak, zrównoważyć jakoś, tak.
Zrównoważyć tak, humorem.
No. Bo tu mieliśmy bardzo dużą dyskusję właśnie, dla jakiego wieku to jest. Na początku ustaliliśmy sobie, że w ogóle ten spektakl ma być 6+, a teraz po premierze to już jednak jesteśmy przy 8+. I prawdę mówiąc,
chyba
właśnie
tak,
ze względu na to, że jest pierwsza część jest taka mocno dynamiczna, tam się dużo właśnie dzieje takich rzeczy trochę zabawnych, ale w każdym razie no dużo się dzieje, nie? A później jest druga część, w której jest dużo rozmów i dużo właśnie tych takich trudniejszych tematów. I na tej części niektóre dzieci się wyłączają, nie? I już się nudzą, bo ta nuda też jest oznakiem tego, że właśnie już nie łapią, nie? Już za dużo, po prostu to nie jest na ich wiek, nie? Czy na ich wrażliwość. Ale wiesz, to też jest bardzo różne, bo na przykład teraz dostałam takiego posta na Facebooku, że pani napisała, że jej 5-latek to po prostu jest zachwycony tym spektaklem i w ogóle namawia ich, bo był ze szkoły i teraz namawia ich, żeby z przedszkolem i namawia, żeby poszli. Więc wiesz, to jest tak różne, w ogóle wrażliwość dzieci jest taka różna, coś co wiesz, dla niektórych, wiesz, 9-latek się może znudzić i wyjść, nie? A 6-latek to, wiesz, spokojnie przyswoić, więc powiem ci, że no to jest, każde dziecko jest różne, tak samo jak każdy dorosły jest różny, no po prostu.
To było trudne dla ciebie pierwszy napisać tekst dla dzieci? To była Malwina, była pierwsza święta?
Nie, siedmiu krasnoludków.
A, tak, no. Ojej, śmieszne było. I co? Zabawa, trudność, lęk? Jak to było?
Wiesz co? Nie. Jakoś, no ja się bawiłam tą historią, to jest fajne, że akurat w spektaklach dla dzieci rzeczywiście ten humor jest bardzo ważny i możesz się naprawdę bawić też pisząc dialogi, wymyślając te postaci, właśnie wymyślając też sytuacje, które będą komiczne. No to było, no, bardzo jest to zabawne, zwłaszcza jak się pracuje z Michałem Derlatką, który ogólnie zawsze robi właśnie przez humor spektakle, więc też mocno, mocno się to włącza i jest bardzo dużo takiej zabawy właśnie w wymyślaniu.
A jak to było z Co u Diabła, twoją ostatnią premierą? Też Michał Derlatka reżyserował.
Tak. No, Co u Diabła, ja właściwie byłam, powiedzmy, autorką koncepcji tego, jak to przeprowadzić. Natomiast Michał wymyślił na to bardzo fajny sposób sceniczny ze scenografem. Chociaż on właściwie to bardziej wymyślił, właśnie te przejścia ze świata tego diabelskiego do ludzkiego, do różne skale. Ale też jakby sam pomysł był taki, żeby zrobić montaż baśni Grimm. Natomiast na początku miały być zupełnie oderwane od siebie, a później pomyślałam sobie, że fajnie, jak będą miały jednak coś, z czym się łączą. A ten diabeł rzeczywiście, on naprawdę się tam pojawia w bardzo wielu baśniach braci Grimm i też jest tak różnorodny, że bardzo jest ciekawy po prostu pod tym kątem, nie? I można na niego rozmaicie spojrzeć.
Ja jeszcze się z tobą umawiam i z państwem na taką rozmowę dłuższą i spokojniejszą właśnie o spektaklu Co u Diabła, dobrze? Mm-hmm. A tymczasem tak na zakończenie właśnie chciałam o tym porozmawiać przez chwilę, że Teatr dla dzieci jednak porusza chętnie, często tematy, no wydawałoby się może i publicystyczne. Jest czasem edukacyjny, czasem prowokacyjny, prawda? Jest w nim ekologia. Ten spektakl o Toni to jest girl power. I takie różne sprawy związane z rodziną właśnie, jakieś dramaty rodzinne, sytuacje dzieci i tak dalej. Czyli stara się poruszać tematy bardzo czasem smutne, ostre, trudne.
To chyba chodzi, wiesz, o kontakt z rzeczywistością. Chodzi o to, żeby mówić o rzeczach, których dzieci obecnie doświadczają, nie? I właśnie nie ukrywać się, nie robić tylko takiego jakiegoś lukrowanego świata, który ja znam z wielu opowieści dla dzieci. Kiedyś się tak w ogóle pisało, nie? Jak teraz przeglądam jakieś stare sztuki, to wszystkie są napisane w ten lukrowany sposób, który jest tak strasznie drażniący. A my już wyrośliśmy z tego. Znaczy mam wrażenie, że jako społeczeństwo z tego wyrośliśmy. Ta literatura dla dzieci teraz się mocno zmienia. I czy ta literatura skandynawska, czy nawet teraz literatura polska też coraz bardziej w to wchodzi, chociaż z trochę opóźnieniem, ale jednak mówimy o tych rzeczach,
ale jest które, i bieda, i alkoholizm, dokładnie, porzucenie, prawda, wykluczenie, różne rozwody. Sytuacje, rozwody bardzo trudne i dotykające wielu dzieci przecież.
Dokładnie. No, to już nie jest wyjątkowe doświadczenie, to już się staje coraz bardziej powszechne doświadczenie.
No i teraz tylko jak to zrobić, żeby to w teatrze nie było bolące, tylko kojące, leczące, prowadzące.
No to właśnie w Toni z Grimeldalen staraliśmy się to właśnie tak zrobić, żeby to było kojące. No.
To można iść i zobaczyć, ja zachęcam.
Ja też.
Bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękuję.
Agnieszka Kochanowska.
Planeta B103,7. Przestrzeń bez ograniczeń wiekowych.
Dziś rozmawiamy o dorastaniu w teatrze, o warsztacie teatralnym, ale też trochę o zabawie w teatr. I nie tylko. Freestylować będziemy na koniec. Tomasz Waldel-Czarnecki, reżyser, aktor najpierw, ale też autor scenariuszy, założyciel Teatru Komedii Waldal, pracujący od wielu lat z młodymi ludźmi na scenie. Bardzo cię proszę, zdradź fragment swojego warsztatu, doświadczenia, coś zaproponuj.
Uwielbiam warsztaty teatralne i uwielbiam wymyślać nowe ćwiczenia. To jest moje hobby, naprawdę. Często wymyślam coś z głowy, coś na bazie już istniejących ćwiczeń. Wiadomo, no, jak człowiek był w szkole teatralnej i potem zaczynał swoją karierę aktorską, to oczytywał się wszystkim. Czechow, Meyerhold, Stanisławski, wszystkie techniki aktorskie, wszystkie techniki improwizacyjne i tak dalej. I potem fajna sztuka dopasowywania tego do naszych kursantów. Bo co innego pracować z siedmiolatkami, gdzie jeszcze to jest taka strefa graniczna między zabawą a rzemiosłem, a potem już takie 12-13-latki bardzo ambitne. Potem 14-15-latki, gdzieś tam kryzys, wiadomo, hormony, okres dojrzewania i potem 16-latki, taka dojrzałość już sceniczna bardziej, potem też myśli o może o zdawaniu do szkoły teatralnej. No i seniorzy nasi, dorośli, którzy nie są zawodowymi aktorami, ale są dorosłymi ludźmi. Co jest ciekawe, to najbardziej takie ćwiczenia, które się sprawdzają w dwóch grupach wiekowych, to są właśnie te grupy minionkowe i seniorzy, dorośli i najmłodsi. To są takie, dla nich ćwiczenia są praktycznie te same. Nie, to jest bardzo ciekawe w ogóle. Więc jakby ja jestem fanem wielkim różnych ćwiczeń, technik improwizacyjnych, etiud i wymyślania tych ćwiczeń. Wiadomo, jak przychodzą nowe osoby, to ja ten taki zestaw, swój plik w Wordzie mam i tam jest zestaw ćwiczeń, wybieram sobie, oni są zachwyceni wszystkim, bo wszystko dla nich jest nowe. A najtrudniej jest pracować z osobami, które przychodzą do nas 6-7 lat. To już trzeba naprawdę się trochę nagimnastykować. A, bo to już robiliśmy, panie Tomku. A tak, to kiedyś było. Jakby, no, wiecie, to, że kiedyś było, to nie
ćwiczenie
znaczy, że...
Ćwiczenie to ćwiczenie, trzeba je powtarzać.
Dokładnie. To nie znaczy, że mamy do czegoś nie wrócić. Ale gdzieś tam jednak poczucie jest, że jak coś nowego dostaniemy, to o, były fajne zajęcia, panie Tomku. Więc też mam taką ambicję fajną, żeby też dla tych naszych weteranów zaproponować coś nowego, jakieś nowe ćwiczenia. Jakiś czas temu wprowadziłem improwizację do zajęć. Takie improwizacje, które się wzięły, jest tam z Whose Line Is It Anyway, słynny program, potem to było też w Polsce, praktykowane jest zresztą w Polsce dużo grup impro. To nie są aktorzy. Często się mówi, że aktorzy nie są dobrymi improwizatorami, wbrew pozorom, że to jest dwie różne rzeczy. Ale bardzo lubię wciągać różne ćwiczenia, wybierać sobie z nich te, które nam się przydają do pracy aktorskiej, bo nawet znam zawodowych aktorów, którzy nie lubią improwizacji, I jakby też nie muszą lubić, oni muszą wszystko przemyśleć. Znają takich aktorów, którzy nie wejdą na scenę, póki nie będą mieli odpowiedzi na wszystkie dręczące ich pytania. A dlaczego, a kto, a z kim, a gdzie, a jaka, po co ja mam to zrobić i tak dalej. Bo się boją tej niewiedzy na scenie, a ta niewiedza jest świetna. Zawsze powtarzam aktorom, nie ma dwóch identycznych spektakli. Nie wiem, spadnie ci reflektor w High School Musicalu, oby nie oczywiście, odpukać, tak mówię w cudzysłowie, ale coś się wydarzy nieoczekiwanego, ty musisz umieć zareagować w postaci. Jeżeli wyuczysz się reakcji swojego bohatera w ramach tylko i wyłącznie tych swoich tekstów, to nie daj Boże, coś się przesunie. Partner ci nie poda jednego zdania. Coś się wydarzy, że ktoś inny ci na scenę wejdzie. Ty musisz umieć zareagować w postaci. Temu służy improwizacja, że mój bohater jest rozłożony na części pierwsze. Jakby ma przepracowane wszystkie możliwe sytuacje. Mimo, że w spektaklu wykorzystamy tylko 20% z tych sytuacji, no bo scenariusz ma tam swoje konkretne zdarzenia, to twój bohater musi być gotowy na wszystko. Musisz umieć wyjść na ulicę i chodzić w tej postaci, i kupić bułki w tej postaci, i się opalać w tej postaci. I temu służą te improwizacje nasze. I to jest bardzo fajne, bo z czasem widzę, jak robimy próby do spektaklu i aktorzy zaczynają proponować w ramach postaci coś w ogóle nowego. Jest nie ich scena, są w zbiorówce, ale oni w ramach swojej postaci coś bardzo oryginalnego potrafią wprowadzić. To jest bardzo, bardzo cenne. Zresztą w szkołach teatralnych wiem, że też się coraz częściej z improwizacji korzysta. Jak za moich czasów, to było jakieś nowum, to w ogóle nie było. Albo tak się przynajmniej nie nazywało. Więc to bardzo lubię. No i oczywiście etiudy to jest najważniejsza rzecz. Etiudy, czyli scenki, rozgrywanie scenek. Ja zawsze mówię, nieważne u jakich reżyserów, aktorze grałeś aż tak bardzo. Nieważne, czy u wybitnych, czy niewybitnych. Dużo graj. Jakby sprawdzaj się w różnych sytuacjach, w różnych temperamentach swoich bohaterów. To jest najważniejsze. Tak jak kiedyś robiłem zdjęcia i mówię do kolegi, co robić, żeby być dobrym fotografem? On mówi, kolega fotograf, mnóstwo rób zdjęć. Rób zdjęcia, potem oglądaj je, analizuj, ale mnóstwo rób zdjęć w różnych warunkach. Tak samo jest z tymi etiudami aktorskimi. Scena w domu, scena w szkole, scena u lekarza, jesteś lekarzem, jesteś katem, jesteś ofiarą, jesteś pewny siebie, niepewny siebie, taki, szmaki, owaki. To, jeżeli przepracujesz wszystkie możliwe stany emocjonalne, to potem wybierasz z tego po prostu jak z katalogu. Dostajesz nową rolę, aha, tutaj mogę to, tu mogę to, tu mogę to, tu trzeba tak, tu trzeba tak. Wtedy mam plastycznego, elastycznego aktora, który już tak dużo grał, że nowa sytuacja, nowa rola nie jest dla niego zaskoczeniem. A jest takie coś, to też aktorzy dorośli mówią, to każdy o tym wie, że jak się zaczyna pracę nad nowym spektaklem, to każdy się czuje jak amator. Każdy czuje jak student pierwszego roku, bo to jest nowa postać.
Ale nawet z tym samym reżyserem? No bo rozumiem, że jak przychodzi jakiś inny reżyser, nowy zupełnie, to ten, ale tak też? Tak?
No, to myślę, nie chodzi o reżysera, tylko chodzi o rolę.
Aha.
Mam rolę, chyba, że dostaję rolę podobną do tego, co już grałem. Kiedyś w swoim podręczniku dla aktorów internetowym, polecam, nie wiesz co grać, grać zdziwienie, napisałem taki post, jeżeli aktor nie wie, co ma zagrać, bo przykładowo reżyser mu tam nie wymyśli, albo jest nieporadny, to gra swoją poprzednią postać. Aha. Albo gra to, co już się sprawdziło. I to często widzimy, to każdy pewnie powie. Zresztą po aktorach filmowych widać, że często grają dokładnie tego samego bohatera, tylko w innych okolicznościach. On jest wiarygodny. Jakby on się sprawdza. Tylko to nie jest nic nowego. No jakby, okej, widzieliśmy tego aktora, on już zawsze tak gra. Więc tutaj nawet dorośli aktorzy mają taką adrenalinkę debiutanta. A już zwłaszcza, jak przychodzi nowy reżyser, tak miałem w Olsztynie chociażby, że przychodzi reżyser młody, i będzie robił musical w teatrze, który nie jest teatrem muzycznym. Więc aktorzy, którzy czują się pewnie w swoich dramatycznych rolach, w swoich takich odsłonach.
Znaczy to ty byłeś tym reżyserem.
Tak, miałem często.
Żeby to wyjaśnić, bo ktoś mógł pomyśleć, że tam gra.
Tak, no bo często jest tak, że ktoś tam swoimi sposobami, trikami próbuje ugrać i ugrywa. I to jakby jest spoko, ale jak przychodzi aktor, który wymaga czegoś zupełnie nowego, czego od tego aktora nigdy nie wymagano, to faktycznie jest popłoch. To trochę jak dla narciarza, no teraz będziesz rowerzystą. Mhm. Jakby, no cały czas jesteś sportowcem, ale jednak nagle musisz nauczyć się czegoś zupełnie nowego. A to tańca, a to innego ruchu scenicznego, już nie mówiąc o śpiewaniu i tak dalej, prawda? No, nikt nie chce wyjść źle na scenie, każdy chce czuć się pewnie.
No to nie będę cię pytała o sposoby pracy z takimi aktorami, którzy kiedyś tam się przecież w szkole aktorskiej też musieli uczyć śpiewu, prawda? Ale
też praktyka. Czasami ktoś tam w miarę śpiewa, ale to ze śpiewem to jest tak, że można śpiewać świetnie, można śpiewać słabo, a można śpiewać tak, jak ja tego oczekuję, bo co innego piosenka aktorska. Kiedyś mi kolega aktor Krzysiu mówił, że piosenka aktorska to jest każda piosenka śpiewana przez aktora, po prostu. Okej. Okay. Ale wiadomo, jeżeli robimy musical...
To słyszne powiedzenie, gra, że śpiewa.
O, tak. Bo też wiadomo, czasami muzyka decyduje o tym, czy sobie poradzisz, czy nie. Bo może być muzyka bardzo trudna. Jeżeli przychodzi aktor, dostaje muzykę Leszka Możdżera, no to faktycznie tam się na melodii można połamać. Czasami jest to wymóg jakiś rytmiczny, czasami melodyczny. Czasami chodzi o styl śpiewania. Dlatego uwielbiam z Pauliną Grochowską pracować zawsze. Pozdrawiam Groszka serdecznie. I zawsze jak się da, to ją biorę do spektakli, gdzie aktorzy muszą zaśpiewać, bo ona potrafi wyczuć, kto na ile sobie poradzi i jakimś sztuczką, sposobem. Jak nie jesteś jakimś wybitnym wokalistą, który potrafi robić wokalizy, ozdobniki, ale ja cię tego ozdobniczka nauczę i w tym momencie sobie z tym ozdobniczkiem poradzisz. Aktorzy też bardzo sobie cenią pracę z nią, bo jest taka bardzo czujna. Bo też nie chodzi o to, żeby aktora skompromitować, nie daj Boże. Tak się zdarza, że takie nałożymy oczekiwania wobec aktorów, że oni tego po prostu nie dźwigną. Jakby oni się czują z tym źle, widzowi to nie brzmi. No to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby widz nie miał wrażenia, że ktoś się męczy z piosenką albo że nie umie śpiewać. Ma to po prostu spełnić swoją funkcję w danym spektaklu.
A wracając do pracy z młodzieżą, dziećmi, no nie każdy zawsze daje radę, prawda? Nawet przed premierą widać, że to byś sobie może wymarzył inaczej.
Sztuka kompromisu, którego nie lubię, ale który czasami trzeba stosować, to też na poziomie obsadzania ról jest bardzo ważne. No, każdy powie, reżyser, że obsada to jest naprawdę co najmniej połowa sukcesu, więc też ode mnie zależy, jak ja obsadzę osoby. No, jeżeli ktoś nie jest w stanie czegoś wyśpiewać, nie jest dobrym wokalistą, no to nie dostanie piosenki, no bo on się będzie z tym źle czuł, nie da rady i bez sensu, po co, prawda? Ale też z drugiej strony miałem taki przypadek, że dziewczynka mi zrezygnowała w ogóle z zajęć, w ogóle. Chociaż obsadziłem ją w głównej roli, ale to było za wcześnie dla niej. I to był mój błąd, bo była bardzo zdolna, ale jeszcze na tyle niedoświadczona scenicznie, że moje takie przyspieszone tempo reżyserii, że tutaj robisz tak, tak, tak. Ona się czuła przytłoczona moimi uwagami, bo się nie przyzwyczaiła do mojego tempa pracy jeszcze. I mimo, że dostała główną rolę, co powinno być taką nagrodą i takim motywatorem, który mówi, że no, teraz mam tę rolę, to zrobię wszystko dla tej roli i teraz no, muszę się wykazać. Bo pan Tomek dał mi szansę. Nie, czasami można kogoś skrzywdzić tak samo przyjęciem do szkoły teatralnej, tak samo obsadzeniem nieadekwatnym do, nawet nie do warunków, ale do dojrzałości, świadomości scenicznej i tak dalej. Więc tutaj obsada to jest bardzo ważna rzecz. No i też moje umiejętne, nasze umiejętne dopasowywanie do poziomu trudności. Dlatego też lubimy pisać z Szymonem własne spektakle, bo wiemy, dla kogo piszemy. Bo jeżeli miałbym robić, nie wiem, pana Tadeusza z młodzieżą, no jejuś, jejujku, no kogo na pana Tadeusza obsadzę? No 16-letniego Maćka czy 14-letniego Marcinka? No,
pan Tadeusz to jeszcze, ale reszta, nie?
Cała, dokładnie. No jeszcze, powiedzmy. Dokładnie, więc... No,
Robak, Soplica, to wszystko.
Tak, tak. No to kto to ma zagrać?
Gerwazy.
No, dziewczynka, tak. No 12-letnia. Tak, zawsze porównuję to do zespołów tanecznych. Mam problem z zespołami takiego nowoczesnego tańca. Jak widzę takie 7-8-latki ubrane w miniu takich błyszczących, z ostrym makijażem, w takim koczek i one teraz udają jakąś 17-letnią sexy girl. Ja nie mogę na to patrzeć. No, naprawdę, jakby jesteś dzieckiem, bądź dzieckiem. Po co robić z ciebie jakąś starą, chyba że faktycznie robimy jakąś groteskę, że to jest jakaś parodia, jak w High School Musicalu nasi nastolatkowie grają nauczycieli, ale oni grają parodię tych nauczycieli, swoich czasami nauczycieli ze szkół. Ale nie daj Boże obsadzić kogoś totalnie w poprzek. To nie ma sensu. Dlatego nasi bohaterowie zwykle to są rówieśnicy naszych aktorów. Że tak naprawdę ja jestem 14-latkiem i gram 14-latka w innych okolicznościach, w innej sytuacji, z innymi problemami, cechami charakteru, ale jednak 14-latka, jestem mi gdzieś bliskie, a nie gram 60-letniego faceta po przejściach. Mhm. Dopasowanie roli do aktora to myślę, że jest też klucz do sukcesu gdzieś, żeby dopasować osobę do tego, co ma zrobić na scenie.
A kogo ty byś chciał, czy jaką rolę, jaki tekst jeszcze w życiu zagrać? Tak mi to teraz przyszło do głowy, no bo ciągle pozostajesz aktorem. Czy już w ogóle nie?
Chyba nie do końca. Bo to, że przestałem być aktorem, to głównie dlatego, że miałem bardzo, pewnie przez moją narcystyczną osobowość, ale miałem mały wpływ na to, co się dzieje. Całościowo. Że grałem swój wycinek. Czasami się zdarzał lepszy reżyser, czasami gorszy, ale i tak czy siak. Miałem poczucie, że grałem w jakimś wycinku, a mógłbym mieć wpływ na całość. A już nie daj Boże, jak jest, widzimy, że spektakl no nie będzie sukcesem. Jakoś tak, no okej, skleimy, ale widzimy, troszkę pogramy, tam wiadomo, marketing zrobi swoje, ale to nie jest hit. Kurczę, tak mało trzeba, żeby to był hit. Tu zmieńmy, to poprawmy, tutaj coś trzeba pozmieniać. I chyba raczej bałbym się tego, że znowu dostanę jakąś rolę i będę widział obraz całości już jako reżyser tam po paru latach i będę narzekał, że to nie tak, to nie tak, to nie tak. To też oczywiście brak pokory, bo znam aktorów, którzy nie wtrącają się. Oni mają, z Jeremiaszem Gzylem uwielbiam pracować, on nie wnika. On w różnych rzeczach grał, lepszych, gorszych, ale on nie wnika. On jakby bierze sobie rolę, on myśli, jak z tej roli wycisnąć jak najwięcej i się nie przyjmuje całością. Tak nie potrafię, bo ja widzę obraz całości i mi się po prostu nie zgadza i nie mogę tego przetrwać, więc no, to musiałbym mieć naprawdę taki chyba dobrze przez reżysera wytłumaczone, co to będzie, jak to będzie i musiałbym mu zaufać, żeby zagrać. Nie mam konkretnego tytułu, co bym mógł jeszcze zagrać, ale gdyby zadzwonił ktoś i powiedział, Tomek, specjalnie dla ciebie, bez castingu, taka rola, bo ty tylko to... No to kurczę, biegnę.
Dobra. Tomasz Waldal Czarnecki. Szymon Jachimek, artysta.
Dzień dobry.
Autor piosenek.
Tak.
To nie jedyna dziedzina, którą się zajmujesz, ale pamiętam, że świetne piosenki napisałeś czas jakiś temu i sam śpiewałeś.
Tak. No, czasem śpiewam jeszcze gdzieś tak. Tam, głównie
tak?
W Boto.
Występujesz?
Tak, jeżdżę sobie z tym recitalem. To dla mnie nie za dużo, bo też dokładnie śmieję się, że nie śpiewam za dobrze i tam w zapowiedzi recitalu na scenie mówiłem, że no, świat stara się, żebym nie śpiewał. Ja z kolei śpiewam, więc zobaczymy, jak na to zareaguje świat. No i świat zareagował tak, że 2 tygodnie po premierze recitalu wybuchła pandemia. Więc myślę,
świat się broni po prostu.
Świat się broni. Ja wiem, że wszyscy tam oskarżają jakąś Chinkę, która zjadła nietoperza, a moim zdaniem głównym winowajcą jestem ja i ten recital.
A przypomnisz początek pierwszej piosenki? Incipit tak zwany?
A nawet nie pamiętam, bo ja potem zmieniłem ten początek drugiej. Pamiętam... O Jezus Maria, ale ma fajną zaćmę. No właśnie, mogę zarapować. A, i to by się nawet zgadzało, o czym za chwilę będziemy mówić, że jest piosenka o batoniku. Jesteś zmęczony, przeorany, żeorany i okropnie głodny, ponad alarmowe stany twój organizm jedno krzyczy, węglowodany. Dobrze, więc jest generalnie opowieść głodnego człowieka, który chce zjeść batonik, natomiast jak sobie uzmysławia, co się kryje w tym batoniku i pod względem dietetycznym, i pod względem poszanowania środowiska, a do tego jeszcze to, że to ma laktozę i w tym momencie jakaś krowa cierpiała, i do tego olej palmowy, a do tego to jest zawinięte w sreberko, no to ostatecznie postanawia niczego nie zjeść i z płaczem wybiega ze sklepu. Mm-hmm. Więc tak, takie rzeczy są.
I tak sobie, jak piszesz takie piosenki, tak chodzisz, rymujesz, patrzysz, rymujesz, piszesz, rymujesz,
tak,
improwizujesz, rymujesz, co robisz?
Najczęściej po prostu siadam z kartką, ale rzeczywiście w ogóle mi super pomaga chodzenie po lesie. Jak nie mam pomysłu, nie wiem, a trzeba się zabrać za pisanie kolejnego tekstu, to chodzę po lesie z kartką i długopisem i to wtedy rzeczywiście gdzieś się samo pojawia. Natomiast rzeczywiście zdarza mi się freestylować, że użyję takiego słowa. I to jest coś, co każdy z nas może spróbować. Zresztą ja tak zaczynałem, że jak moja córka miała 2 miesiące i śpiewałem jej kołysanki, okazało się, że nie znam kołysanek. Więc improwizowałem kołysanki. A moja córka do dzisiaj jest wdzięczną widownią, ale wtedy była tym bardziej wdzięczną widownią, że nic nie kumała. Więc jak tata improwizował jakieś głupoty i tam się nic nie zgadzało, no to było w porządku, bo tata był obok. I rzeczywiście przez kilka miesięcy sobie gdzieś takie kołysanki składałem na bieżąco, aż w pewnym momencie to nabrało pewnej biegłości i, no i zacząłem wychodzić na scenę, niekoniecznie z kołzatkami, ale z takim rymowanym freestylem. I to jest bardzo fajna zabawa i rozgrzewka dla umysłu, że czasem jak jedziemy pociągiem, albo idziemy, albo stoimy w korku, co wiadomo jest jedną z bardziej frustrujących czynności, jakie można się oddać, to można sobie spróbować zacząć rymować. Więc właśnie stoję na ulicy, jest korek, bo znów się rozwiązał samochodu worek, jest tu Audi, jest tu Porsche, a samopoczucie jest coraz gorsze. No i tak dalej. Więc do tego, gdyby ktoś miał ochotę, mały czy duży, żeby się przejść, żeby rozejrzeć się dookoła i spróbować do tego porymować, bardzo fajna zabawa.
Mały czy duży, wychodząc z kałuży, zaraz się zanurzy, bo się chmurzy.
Dokładnie, ale jest potencjał.
Wychodzisz i tak na zadany temat albo do wolnie i wtedy widownia cię nie tremuje, czy właśnie, czy masz jakiś zestaw rymów w głowie? Masz pewnie coś, takie protezy, nie? Na wszelki wypadek.
Jakieś protezy pewnie mam, ale przede wszystkim wiem, jakich słów unikać, że jak jest dużo spółgłosek, no to też trzeba jakby sobie szybko to słowo gdzieś tam wyobrazić, że słowo krzeseł, czy przeciwieństwo prawdopodobnie już będzie...
No krzeseł to może być wioseł, ale to taki niedokładny rym,
właśnie,
prawda?
Nie? Krzeseł, no jest, czasem się mówi na, tam internetowo mówisz je, że szczeka pieseł.
Pieseł z krzeseł, dobra.
Pieseł wstał z krzeseł, ale takie otwarte, że właśnie idę porozmawiać do radia, do Iwony, no to już w tym momencie...
Jestem cały skulony.
Dokładnie, dookoła są budynki i domy. No tak, to tego jest mnóstwo, więc takie otwarte słowa z dużą ilością samogłosek dają możliwość szybkiego znalezienia rymu.
A co to daje też poza tym, jak myślisz?
Scenicznie daje to bardzo dużo, bo kiedy robi się to zręcznie i szybko, to bywa to bardzo efektowne, więc to jest taka sztuczka kuglarska, która naprawdę daje poczucie mocy. No, zebrać brawa to jest naprawdę zawsze bardzo, bardzo, bardzo miłe. Myślę, że jesteśmy w stanie sami się zaskoczyć, co jest pięknym uczuciem, że nagle coś nam się udało stworzyć. Co więcej, to jest świetna gimnastyka dla mózgu. A wiadomo, że wszyscy patrzymy w telefony i jest to, rozumiem, audycja kierowana do młodych. Młodzi patrzą w telefony, na co zwracają uwagę starzy, którzy też są wpatrzeni w telefony.
Tak, bo to tych starych to też jest, bo oni też mogą sobie pofreestylować.
Tak, oczywiście. Wszyscy jesteśmy gdzieś w te telefony wpatrzeni i wydaje mi się, że nam się trochę mózgi tak, nie wiem, wypłaszczają, że jednak, nie wiem, często ja po oderwaniu wzroku od telefonu mam takie, nie wiem, co robiłem przez ostatnie 15 minut i mam taką gąbkę, nie? Że coś tam się, nie wiem, jakie procesy się zadziewają, one nie są specjalnie sympatyczne i rozwojowe. Natomiast wyjście, że tak powiem, wypłynięcie na niezmierzony ocean słów i próba połączenia tych słów tak, żeby się rymowało, żeby jeszcze spróbować coś opowiedzieć, bardzo z kolei fajnie ten mózg rozgrzewa.
To trzeba to jakoś zakończyć z rymem. Do rymem nie mam nic.
Jak to? No, puśćmy...
Z dymem,
Puśćmy, dokładnie, puśćmy patrzenie w telefon z dymem. I rymujmy z córką, rymujmy z synem.
Szymen, nie, Szymen.
Dokładnie, i rymujmy z Szymem. Z Szymem Jachimem.
Z Szymem Jachimem rymujmy.
Bardzo dziękuję za zaproszenie. Wciąż zapładniajmy twórczością ziemię. Yo.
Audycję przygotowała Iwona Borawska, zrealizował Stefan Kociuk.
Thank you.